Witam was, drodzy bracia, w drogocennym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Boży pokój, Boża radość będzie naszym udziałem. Amen. Drodzy bracia i siostry, może teraz mniej usługuję słowem i stres mnie chwyta czasami, jak staję tutaj za kazalnicą i chcę się podzielić tym, co mam. Miałem w myśli, żeby dzielić się o tym, co przeżywałem osobiście niedawno, doświadczając takich wewnętrznych problemów, słabości, które Bóg mi zaczął pokazywać, ale kiedy zacząłem się przygotowywać, Pan otworzył moje oczy na jeden psalm, który, właściwie to na jeden werset, który w nim się znajduje, i powiem wam, cieszę się, że wam się chciało tu przyjść. Bo trochę dzisiaj o tym będę mówił. Nie tylko o tym oczywiście, ale będę o tym troszeczkę mówił. Ja wiem, że niektórzy stali w domu, bo mamy obowiązki. Niektórzy nas na pewno słuchają, niektórzy są w pracy, niektórzy przechodzą jakieś trudności w swoim życiu. Jednak wydaje mi się, że to, że tu spotykamy się, jest dosyć ważnym elementem naszego życia. Cieszy mnie to, że co niedzielę zgromadzamy się w tak licznym gronie. Może w środę nie jest nas tak dużo, ale wierzę, że są osoby, które mimo tego, że ich tu nie ma, to jednak chcą tutaj być. Psalm 122, psalm Dawida, pieśń pielgrzymek Dawidowa, mówi tak. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdźmy. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdźmy. Jakie jest nasze nastawienie? Nastawienie do chodzenia, do uczestniczenia w nabożeństwach, grupach domowych, do, inaczej mówiąc, spotykania się z wierzącymi, ale przede wszystkim z Bogiem. Jakie jest nasze nastawienie? Jakie jest nasze podejście? Czy chodzenie, pozwólcie, użyję zboru, kościoła, jest dla nas radością, czy koniecznością, w takim znaczeniu, że chodzimy z przymusu, albo dlatego, że ktoś nam kazał z jakiegoś powodu, bo kogoś spotkamy, albo coś osiągniemy, coś zrobimy. To może każdy z nas się zastanowić. Tak? I dzisiaj to słowo, które kieruję, jest słowem, które chciałbym, żeby nas zachęciło do tego, żeby chodzić do zboru, ale żeby nas zachęciło do jeszcze jednego elementu, którego zaraz troszeczkę wytłumaczę. Z czym nam się kojarzy dom Pana według Starego Testamentu? Takie proste pytanie. Słyszę, że ktoś z tyłu podpowiada. Nie słyszę już. Z czym nam się kojarzy dom Pana w Starym Testamencie? Z świątynią, z Jerozolimą, z pielgrzymkami do Jerozolimy, do miejsc świętych, z ofiarami. Wiecie, i Dawid, on nie żył w czasach świątyni. Pamiętajmy o tym, tak? Że on miał pragnienie w swoim życiu, żeby wybudować świątynię, ale on nigdy tego nie uczynił. Uczynił to jego syn. I kiedy on mówi o domu Pana, można powiedzieć, mówi o czymś innym. Natomiast nie będę się na tym dzisiaj tutaj skupiał i rozważał, co konkretnie mógł mieć na myśli Dawid. Natomiast w Starym Testamencie bardzo mocno obrazował się dom Pana z Jerozolimą, z takim kultem religijnym. Dla Izraelitów żyjących w tamtym czasie, czy w czasach nawet Pana Jezusa, było to miejsce właśnie takiego kultu, miejsce polityczne bardzo, miejsce corocznych pielgrzymek, a nawet częstszych pielgrzymek, miejsce składania ofiar, miejsce, gdzie Izrael bardzo często sobie uświadamiał, że to jest miejsce, gdzie objawia, utożsamia, manifestuje się sam Bóg. I to oczywiście tutaj możemy znaleźć na kartach Starego Testamentu, kiedy modli się Salomon, kiedy modli się o świątynię, kiedy jest napełnienie tym Bożym ogniem tej świątyni, kiedy zwraca się do Boga. I Izraelici, zwróćcie uwagę, że kiedy modlili się, oni zwracali się zawsze w kierunku świątyni, bo obrazowali z tą obecnością Bożą. była dla nich miejscem chluby, miejscem modlitwy, miejscem zaszczytu. I tutaj myślę, że pamiętacie, jak w Nowym Testamencie faryzeusze, Izraelici przychodzą do Pana Jezusa i chlubią się. Zobacz, jaka piękna, jaka cudowna. A Jezus odpowiada, że ta świątynia zostanie zburzona. Że jednym słowem te czasy miną. I właśnie, wiecie, kiedy patrzę na Nowy Testament, to widzę, jak on w nowy sposób definiuje, pozwólcie, że użyję, inną lokalizację świątyni. I tutaj przytoczę słowa właśnie Nowego Testamentu, które mówi o tym, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Kiedyś świątynia była murowana z pięknych kamieni, była miejscem chluby, radości, miejscem pielgrzymek dla wielu Izraelitów. I myślę, że do dzisiaj troszeczkę tak jest, że cały Izrael oczekuje na odbudowanie tej trzeciej świątyni, a de facto wiemy już, że niewiele im brakuje do tego, żeby tą świątynię wybudować. I ona zostanie wybudowana, bo o tym mówi Biblia, i wtedy nastąpi ten okres bardzo bliski wielkiego ucisku. Tak, brakuje im, myślę, że kilku elementów. Jednym z nich jest na przykład, czy przede wszystkim, czerwona jałówka. Widzicie, co chwilę, co jakiś czas pojawia się jakiś artykuł: znaleźliśmy perfekcyjną czerwoną jałówkę. I cała tutaj rada zgromadza się, szukają, czy wszystkie włosy na ciele tej jałówki są dosłownie czerwone. Tak naprawdę nie zależy im na tej czerwonej jałówce, tylko na czym? Na popiele z tej jałówki, którą będą mogli poświęcić tą budowę i ten początek tego, co ma się rozpocząć. Ale nie o tym tutaj mowa. Myślę, że Nowy Testament definiuje inny rodzaj świątyni. I co to oznacza? Czy to oznacza, że my jako chrześcijanie nie musimy chodzić do zborów, w którym się dzisiaj znajdujemy? Nie musimy się spotykać na grupach domowych, na miejscach, kiedy zgromadzają się inni wierzący, a zgromadzamy się my tutaj? Czy na tym zależało Panu Jezusowi? Myślę, że nie. I Nowy Testament w wielu miejscach definiuje właśnie, że zgromadzenie pańskie, że zbór, to jest normalna rzecz funkcjonowania Kościoła. Kiedy poczytamy sobie listy apostoła Pawła, kiedy poczytamy sobie dzieje apostolskie, znajdziemy tam wiele elementów właśnie mówiącym o tym, że zgromadzili się. Inne takie retoryczne pytanie mi się pojawia: dlaczego Pan Jezus nakazał uczniom pozostać i wyczekiwać na przyjście Ducha Świętego, na napełnienie Kościoła Duchem Świętym, a nie powiedział im: zostańcie w domach? No przecież jesteście świątynią Boga, każdy będzie w domu, i tak jak za czasu Starego Testamentu nawet ktoś tam był napełniony Duchem Świętym, mimo tego, że nie był na Górze Pańskiej. Ale Jezusowi zależało na tym, żeby Kościół był w jednym miejscu. I kiedy Duch przychodzi, Święty, to napełnia Kościół w jednym miejscu. I w Nowym Testamencie znajdziemy wiele takich momentów, kiedy Kościół modli się, kiedy ziemia się trzęsie, budynek się trzęsie, kiedy dzieją się cuda. Dzieje się bardzo często na zgromadzeniu. Pan Jezus oczywiście definiuje najmniejszą ilość Kościoła Pańskiego, którym jest 2 lub 3 osoby, tak? Ale tu myślę, że nie o to chodzi. Są osoby, które oczywiście uważają, że Kościół, zbór jest niepotrzebny. Są takie osoby, które takie uważają, mają takie poglądy, że spotykanie się w budynku jest rzeczą wręcz niepotrzebną. Ale moje spojrzenie jest na to, że jest to niestety niewłaściwe zrozumienie Słowa Bożego. Oczywiście nie chodzi mi o budynek. Pamiętacie za czasów wojny, pamiętacie historię, kiedy chrześcijanie spotykali się w lesie. Ja wam nawet mogę powiedzieć taką typową, prywatną rzecz, jeśli moja żona pozwoli. Na Jaworzynie, czyli tutaj w Istebnej, jest pod górą takie miejsce, na którym chrześcijanie spotykali się w czasach II wojny światowej, czy w tym okresie, pamiętam, do II wojny światowej, jeśli dobrze pamiętam, żeby zgromadzać się, żeby się modlić. Zbór spotykał się w lesie. I wam powiem taką czystą prywatę, właśnie już prawie 20 lat temu, dokładnie w tym miejscu, oświadczyłem się mojej żonie. W miejscu, w którym stwierdziłem, że będzie najpiękniejszym miejscem dla mnie. Raz, że w górach, które lubię, a w drugim miejscu, miejscem, w którym spotykał się Kościół, który musiał wyjść do lasu, żeby się spotkać, uwielbiać Pana i się modlić. I stwierdziłem, że to jest dobre miejsce na to, żeby tam uczynić pewną prośbę do mojej żony. Jeszcze nie żony wtedy oczywiście. Wobec tego, na czym zależało Jezusowi? Myślę, że zależało mu na społeczności z nami. Na tym, żebyśmy go szukali indywidualnie. Żebyśmy nie szukali go w budynku, nie szukali go w pielgrzymkach, nie szukali go w różnych obiektach, ale przede wszystkim, abyśmy go czcili w duchu i prawdzie. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział. Myślę, że wszyscy kojarzą, z kim Pan Jezus rozmawiał w tamtym czasie, z jaką osobą. Dajcie mi tylko sekundkę, otworzę sobie 4 rozdział Ewangelii Jana, który jest spotkaniem z Samarytanką. I kiedy spotyka Samarytankę, w ogóle cała historia jest piękna, kiedy ją spotyka, kiedy z nią rozmawia, kiedy sprawdza ją, czy ona jest prawdomówna, kiedy bardzo lubię, bardzo mi się podoba, kiedy Jezus rozmawiał z ludźmi, czytając taki testament, spróbujcie się nad tym zastanowić, czy On w pewnym rodzaju nie egzaminuje ludzi, słuchaczy, którzy go z Nim rozmawiają. Zadaję pytanie i czeka na ich odpowiedź. I tu widzimy taki dialog prowadzony właśnie z Samarytanką, kiedy on jej cały czas ją doprowadza do tego, żeby sprawdzić, czego ona potrzebuje. Żeby ona sama potrafiła o sobie powiedzieć prawdę. Bardzo mi się podoba ten dialog. To nie jest ten dialog prowadzony tylko w tym miejscu, ale w innych miejscach. I tutaj Samarytanka odpowiada werset 20. Przeczytamy i przeczytamy werset 20 do 24. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Wiecie, ona miała ten obraz, który tam żył. Samarytanie, ludzie troszeczkę dla niektórych z marginesu społecznego, z różnych narodowości, jakaś tam zbiór różnych ludzi, którzy otrzymali od swoich praojców, od praojca, od tego, że mają na tej górze czcić Boga i do dzisiaj tych Samarytan w ogóle jest bardzo mało, ale jednak oni mają to utożsamione, ale i Żydzi znowu Jerozolima, tylko tam, tylko tam. Jezus odpowiada jej czymś nowym, całkowicie innym spojrzeniem, niż patrzyli na to Żydzi, niż patrzyła na to ta kobieta. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My, czyli Żydzi, czcimy to, co znamy, bo zbawienie podchodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele nie będą oddawali Ojcu, czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Jezus definiuje nowy rodzaj, czy może nie nowy. Pokazuje, jak to ma wyglądać w naszym życiu, co to jest społeczność z Bogiem. Że to nie jest tylko pielgrzymka do miejsca kultu, ale to jest chodzenie z Bogiem w duchu i prawdzie. Przepiękny obraz tego, myślę, w jaki sposób mamy funkcjonować. W takim razie, co dla nas może oznaczać? To słowo psalmisty, który mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdźmy. Znowu dygresja. Żyjemy w czasie, który próbuje wydrzeć, który atakuje radość Bożą, który próbuje wydrzeć nam tą społeczność z Bogiem, próbuje nam zabrać, rzucając różnego rodzaju metody na to, żeby zabrać nas czas. Żyjemy w trudnych czasach. Jak zadam wam pytanie, czy macie wolny czas, to może znajdą się jakieś osoby, ale myślę, że wielokrotnie powiemy, no mało tego czasu. Przydałoby się jeszcze coś więcej. Żyjemy w czasach biegu. Czasa, kiedy wszystko musi być na już. czasach, kiedy młodzież przewija jakieś tam rzeczy na internecie, jak w 5 sekund nie znajdzie odpowiedzi albo coś go nie zainteresuje, mówi nuda. Żyjemy w takich czasach, że nasz umysł, mój naprawdę, przyzwyczaił się do takiego życia w biegu. Czy to jest właściwe? Zastanówmy się, czy życie w takim biegu jest właściwe? Niedawno słyszeliśmy, możesz walczyć o cały świat, a na swojej duszy stracić wszystko. Musimy się zatrzymać. Bardzo lubię słowa Habakuka, który mówi: muszę wejść na posterunek i usłyszeć i zobaczyć, co powie mi Pan. Bardzo lubię te słowa. One tak utożsamiają mi właśnie takie pragnienie społeczności z Bogiem. Stania przed Bogiem i słuchania, co Bóg mówi do mnie. Więc kiedy miałbym sobie przenieść ten obraz tego, co powiedział psalmista, bo właśnie o tym chcę mówić, o tej radości z pójścia do domu Pana, to chciałbym według swojego spojrzenia powiedzieć wam: dom Pana, czyli miejsce, gdzie mieszka Bóg. Miejsce społeczności z Bogiem. Miejsce z wierzącymi. Czyli ja nie szukam kultu religijnego miejsca, tylko szukam Boga, społeczności z Bogiem. Więc oczywiście własna komora to jest taki jeden z pierwszych, chyba głównych elementów, który obrazuje dokładnie to, co mam na myśli, kiedy czytam ten werset. Oczywiście każdy może mieć swoje spojrzenie. Ale ja widzę tym właśnie ten pierwszy element, którym jest społeczność z Bogiem, która jest własna komora, własna społeczność. Miejsce, kiedy ja spotykam się z Bogiem, w jakikolwiek sposób to sobie robicie. Ja moją taką komorą, którą najbardziej lubię, to jest kiedy idę sobie w las albo idę na pole i się modlę. To jest moja najlepsza komora. Kiedy nie ma nikogo i jestem sam i wtedy mogę się modlić. To jest najlepszy czas dla mnie. Może ktoś z was ma inną metodę, może taką samą, ale musimy mieć tą komorę. W domu, w piwnicy, na strychu, może w samochodzie komuś się najlepiej modli. Znajdźmy ten czas. Natomiast drugim tym elementem, którym tutaj właśnie widzę, właśnie to jest spotkanie z wierzącymi. Może nie budynek, ale zbór. Miejsce, kiedy spotykamy się razem, by czcić Boga. Mamy ten sam cel, mamy to samo pragnienie, by oddać Bogu chwałę. Chcemy widzieć manifestowanie się Bożej mocy. Wiecie, i tak troszeczkę, może chciałbym kilka wersetów przeczytać, które troszeczkę mówią na temat tego, od tego właśnie przychodzenia do Boga, tej społeczności z Bogiem, tej radości z Bogiem i tak dalej. Więc zacznijmy może, to będzie 5 wersetów, Mateusza, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie. Kiedy zwrócicie sobie na Ewangelię Jana, na przykład też tam to znajdziecie, ale teraz otwórzmy Hebrajczyków, 4 rozdział i 11 werset. Jezus mówi bardzo mocno właśnie o takim przychodzeniu do Niego. Przyjdźcie do mnie, bierzcie ode mnie, ja jestem tym źródłem, przyjdźcie do mnie, pijcie, ja jestem tym chlebem. Zachęca nas do takiej społeczności. I ta społeczność niesie za sobą właśnie coś, co również osobiście odkrywam i wielokrotnie to przeżyłem, co znajdujemy właśnie w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale i w 11 wersecie. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Bardzo spójne wersety, które mówią o tym, że Jezus nas zaprasza do swojej społeczności i chce nas wyciszyć, chce zabrać cały stres, chce nam obdarzyć swoim błogosławieństwem, chce do nas mówić, chce do nas przemawiać, chce dawać nam wizję, pragnienia tego, co mamy robić. Wiecie, Jezus daje i chcenie, i wykonanie. I następnym wersetem, który chciałbym przeczytać, to będą dwa wersety z z Księgi Izajasza. Pierwszym będzie w 55 rozdziale. Również bardzo tożsama myśl. Werset trzeci. 55, werset 3. Nakłońcie swojego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Czasami, kiedy patrzymy na życie Dawida, to myślimy sobie, no ten gość, ten człowiek tak wielokrotnie to popełniał takie błędy, że nie chcielibyśmy go nawet znać. Jednakże Bóg okazywał mu łaskę. I Bóg taką samą łaskę, jak dla tego człowieka, który popełniał tak okropne błędy w swoim życiu, że przez niego ginęli ludzie z powodu jego decyzji. Umierali ludzie, to Bóg był dla niego łaskawy. I Bóg tak samo chce być łaskawy dla nas. Ale nie o tym tutaj mowa. Mówi, nakłońcie swojego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie mnie, a ożyje wasza dusza. Nasza dusza może ożyć, kiedy my rozmawiamy z Bogiem, kiedy Bóg mówi do nas, kiedy On chce do nas przemawiać, bo On chce zawrzeć z nami wieczne przymierze. I wiemy doskonale o tym, że w Nowym Testamencie, kiedy my powierzyliśmy swoje życie Bogu, to zawarliśmy z Bogiem przymierze. Przymierze krwi, zapieczętowane krwią Jezusa Chrystusa i zapieczętowane Duchem Świętym na nas. On zawarł to przymierze. Przyjdźcie do mnie i słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Żyjemy w świecie, kiedy z każdej strony wszystko będzie nas atakowało, żeby nam zabrać tą radość. Żeby ta nasza dusza umarła, aby była martwa, aby była nieczuła. Ale Bóg daje nam receptę, rozwiązanie. Przyjdźcie do mnie, słuchajcie mnie, a ożyje wasza dusza. Ktoś powie, no ale takie czytanie Słowa Bożego nic mnie nie wnosi, nic mi nie daje. Może jesteś na takiej pustyni, może ktoś jest na takiej pustyni, ale zadam proste pytanie. Czy kiedykolwiek prosiłaś Boga o to, aby On otworzył twoje oczy i twoje uszy duchowe, abyś widział i słyszał to, co chce do ciebie przemawiać, co chce ci dać? Psalm 119, który często cytuję, mówi: otwórz moje oczy, a będę oglądać cudowność twojego zakonu, tak? Aby mógł oglądać cudowność twojego zakonu. Widzicie, to jest słowa modlitwy. To są słowa modlitwy Dawida, który woła do Boga: Panie, otwórz moje oczy, żebym mógł widzieć, co mówi Twoje Słowo, aby Twój Święty Duch do mnie przemówił. Zadajmy sobie to pytanie. Czy prosimy Boga o to, żeby otworzył nasze oczy i uszy, abyśmy słyszeli Jego głos? Abyśmy byli prowadzeni Duchem Świętym. I drugi werset z Księgi Izajasza, to jest 61 rozdział, który jest takim wersetem, który bardzo chyba wszyscy lubimy i bardzo chcielibyśmy, żeby w naszym życiu był spełnieniem. On się wypełnił całkowicie w Panu Jezusie. Kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę, właśnie kiedy stoi w zgromadzeniu, to jest werset, którym właśnie po poście, po tej duchowej walce, po tym duchowym zwycięstwie, on staje przed Izraelitami i wypowiada słowa Księgi Izajasza. 61 rozdział i pierwszy werset. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławieniu. Przeczytałem do wersetu trzeciego. Kiedy czytam słowa Izajasza, to widzę taką pasję, taką radość, takie Boże napełnienie Duchem Świętym. Osobę, która jest gotowa pójść i czynić coś w imieniu Bożym, która pragnie czegoś, która nie boi się, która ma wizję i staranie o coś w swoim życiu. I tak chciałbym widzieć Kościół. Wierzę, że Bóg chciałby widzieć tak Kościół. Tych, którzy właśnie opatrują rany, tych, którzy niosą radość, tych, którzy niosą pocieszenie, którzy dają zwycięstwo, które podnoszą z trudu, problemów, doświadczeń. Ale zanim my możemy iść, żeby to zrobić, to musimy znaleźć źródło, gdzie możemy to znaleźć. Nie można iść dać komuś coś do picia, jeśli nie ma się czegoś do picia. Nie można komuś dać radość, jeśli tej radości w swoim życiu się nie ma. Nie można komuś dać nadziei, jeśli tej nadziei w swoim życiu się nie ma. Dlatego my potrzebujemy tej społeczności. Ale zwróćcie uwagę, kiedy czytamy Izajasza, to widzimy taką fascynację Bogiem. Widzimy takie oddanie Bogiem. Widzimy człowieka, który jest gotowy służyć właśnie naszemu Panu. I werset, który może już nie będę otwierał, z księgi właśnie Amosa 8:11 mówi o tym, że Pan ześle głód Słowa Bożego. Głód szukania Pana inaczej. Głód Słowa Bożego. Potrzebujemy tego w naszym życiu. Potrzebujemy w niesamowity sposób, aby właśnie w naszym życiu to duchowe życie się odradzało, odnawiało. Dlatego potrzebujemy bardzo mocno indywidualnie właśnie tej społeczności z Bogiem. Czy te elementy, o których mówiłem, czyli społeczność z Bogiem, własna komora i chodzenie do zboru, czy jest to coś w naszym życiu, co jest faktycznie dla nas radością? Czy mogę powiedzieć na podstawie tego, co mówi psalmista Dawid, uradowałem się, kiedy powiedziano mi, do domu Pana pójdźmy. Tak? Czy jest nas taka radość? Zadajmy sobie to pytanie, spróbujmy odpowiedzieć sami sobie. Tak? To jest taki egzamin dla samego siebie, dla moich motywacji, dla moich pragnień, bo wiemy, że w naszym życiu jest różnie. Czy nie jest tak, że czasami właśnie szukamy jakichś wymówek, albo nasza miłość osłabła, wygasła, zletniała. I tutaj w Księdze Objawienia w 2 rozdziale to jest coś, co każdy z nas właśnie musi również sobie przeczytać, zastanowić się, czy to jest coś, co dotyczy mnie. Jeśli tak, to wyciągnąć z tego jakieś wnioski i szukać Bożego rozwiązania. 2 rozdział, 4 do... Nie, przepraszam, napisałem 4 do 3. 4 do 5. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Jeśli się nie, upamiętasz. Pan napomina swój Kościół, jeśli traci swoją miłość. On pragnie, aby ta prawdziwa miłość, ta pierwsza miłość, ta gorąca miłość w nas była, abyśmy byli zapaleni. Żeby kiedy ktoś nam mówi o tej społeczności z Bogiem, to nie było na zasadzie znowu trzeba się modlić, znowu do zboru, no nie przesadzajcie. No. To nie o to chodzi, tak? Więc ktoś może tak pomyśleć. Nie myślę, że ja tak myślę. Tak. Przepraszam, że tak może próbuję czasami zagrać rolę, ale ktoś gdyby wyciął to z tego kazania, to by wyciągnął niesamowite wnioski, więc może nie powinienem tak próbować mówić nawet. Ale posłużmy się przykładem. To nie jest psychologia, żeby ktoś mi powiedział, zarzucił, że to jest psychologia, ale zastanówmy się takim przykładem 3 grup, które myślę dają nam troszeczkę do myślenia. Dziecko. Wyobraźcie sobie dziecko, które usłyszało, że pojedzie do Bawilandii, parku rozrywki, do sklepu, po swój wymarzony prezent albo telefon. Oczywiście mówimy o dzieciach, które takie rzeczy chcą, tak? Bo są dzieci, które nigdy Bawilandii nie chciały albo nigdy żadnego zwierzątka nie chcą widzieć. Ale niektóre dzieci wiemy doskonale, że na samą myśl o kotku, piesku, słoniku, jeżyku i tak dalej, to od razu pojawia się uśmiech i hurra. Wyobraźcie sobie dziecko, które małe dziecko, które mówi, jedziemy do Bawilandii. Co to dziecko robi? Wyobraźcie sobie takie dziecko. Ja wiem, co moje dzieci robiły, jak okazało się nagle, że robimy coś, co one chcą zrobić, jaki one stan popadały. 2 osoba. Wyobraźcie sobie osobę, która ma miejsce, wymarzone miejsce, do którego chciałby pojechać. No, myślę, że my w Kościele moglibyśmy niektórzy powiedzieć, no chciałbym jechać do Jerozolimy, albo może jeszcze gdzie indziej, zobaczyć te miejsca, w których chodził Pan Jezus, zobaczyć Morze Martwe, albo zobaczyć wiele innych miejscowości w Izraelu. Jest to bardzo ciekawe, myślę. Wiecie, to tak, my może nie rozumiemy tego jako Polacy, kiedy czytamy Biblię, tak? Bo czasami ciężko znaleźć nam swój ród i swoje imię. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście Izraelitami, którzy czytają i mówią, o, to jest mój dziadek tak się nazywał. Jakie to wywołuje emocje w człowieku, tak? No, dla nas może nie aż tak bardzo, ale kiedy myślimy o Panu Jezusie, to wierzę, że chcielibyśmy zobaczyć te miejsca, w których On był. To tak jest inspirujące. Czy tego potrzebujemy, czy nie, to jest pytanie, które pozostawię bez odpowiedzi. Ale wyobraźcie sobie, że taka osoba dostaje bilet. Wszystkie koszty pokryte, musisz się dokładnie w tej chwili spakować. Jak ona się zachowa? Oczywiście dostaje wolne od szefa, z pracy. Wyobraźcie sobie, co to powoduje. I trzecia osoba, trzecia może grupa, wyobraźcie sobie również osobę, która wyjechała na jakiś czas rozłąki swoją rodziną, swoim bliskim, małżonkiem, współmałżonkiem, dziećmi albo przyjaciółmi, tatą, mamą i tak dalej. I nagle wraca do domu. Wyobraźcie sobie, że już jest kilka dosłownie metrów przed swoim domem i wie, że za chwilę spotka się z tymi osobami. Jakie uczucia charakteryzować mogą te osoby? Czy to jest coś, że ktoś powie, no tam nic się nie stało. Co to tam takiego, nie? Ja wiecie, kiedy myślę o tym wszystkim, to widzę euforię. Widzę radość. Widzę już, że już chcę to zrobić. Ja już jestem gotowy. Nie możemy czekać. Już trzeba to zrobić. Wyobraźcie sobie dzieciom, które mówicie wieczorem, że jutro jedziemy do Bawilandii. Zapomnijcie, że je położycie spać. Zgadza się? Wielokrotnie tak jest. One już nie pójdą spać. Do północy biegają, skaczą i czekają na to, kiedy będzie ten poranek, tak? A wielokrotnie ile jest tak 5 rano, 4 rano? Tato, mamo, już! O 9 dopiero otwierają. No, wielokrotnie takie historie słyszałem. Wywołuje to euforię, wywołuje to niesamowite poczucie radości. A nawet powiem, może nawet wariactwa, nawet może troszeczkę więcej wariactwa. Może dziwne przykłady, ktoś by powiedział, ale zastanówcie się, czy my jako chrześcijanie, kiedy słyszymy o społeczności z Bogiem, kimś, kto jest wszechmogący, kimś, kto uratował nasze życie, kimś, który nas zbawił, spłacił nasz dług, że jesteśmy wolni. Wyobraźcie sobie, jakie ma być podejście nasze do spotkania się z Nim. Jak to ma wyglądać? Ja myślę, że właśnie kiedy Dawid mówi o tym, uradowałem się, to wiecie, on myślę, że czekał, może żeby ktoś powiedział, nie wiemy kiedy to był, ja nie wiem dosłownie kiedy to było, kiedy to pisał, w jakiej chwili, w jakim momencie swojego życia, ale jedną rzeczą, którą wiem, to wiem, co napisał. Napisał, że on się uradował tym, że idzie do domu Pańskiego. To sprawiło mu radość i przyjemność. To sprawiło mu wielką satysfakcję. Zastanówmy się, jakie jest nasze podejście? Czy kiedy myślimy o społeczności z Bogiem, to popadamy taką euforię. Co Pan mi dzisiaj powie? Co On do mnie, co mi przekaże? Co chce mi dzisiaj dać? Co chce mi dać do zrozumienia? Albo może jaki dar chce mi dać? Albo co nowego zobaczę? Zastanówcie się nad tym. Jak to w naszym życiu jest? Czy to sprawia nam właśnie taką radość? Czy sprawia nam coś, może jakąś to trudność? Jeśli tak jest, może tak jest, że w naszym życiu właśnie pojawiają się trudności, doświadczenia. Nie zawsze jest tak kolorowo, nie zawsze jest tak pięknie, jakby nam się mogło wydawać. Nie zawsze wszystko jest z górki, nie zawsze wszystko jest idealnie, bo pojawiają się doświadczenia. Słowo Boże mówi, jeśli trzeba, co jest dla nas naprawdę trudne, dla mnie jest to trudne. Ja wiem, że trzeba czasami przechodzić różne doświadczenia, ale za każdym razem, kiedy coś mnie dotyka, to myślę sobie, no czemu znowu? W takim cudzysłowie oczywiście, tak? Smutek, czasami doświadczenia, trudności, choroby, zmartwienia. To nas dotyka. Jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy, którzy są zmęczeni, którzy są zniechęceni, którzy mają swoje obowiązki, które przechodzą problemy i trudności, doświadczenia, próby, upadki, popadają w grzech, do których wkrada się lenistwo, a czasami nieporozumienie z powodu tego, co słyszymy, co widzimy, co ktoś coś nam powiedział. Te elementy mogą spowodować wypalenie, mogą spowodować oziębienie, czasami niezrozumienie, czasami właśnie takie oddalenie od Boga, od Jego miłości, od wierzących. Może być tak, że również przychodzimy do kościoła, do zboru i ktoś nam w cudzysłowie nadepnie na piętę, zrobi nam jakąś przykrość i następnego dnia, czy kolejnym razem idąc do zboru, myślimy sobie, że dana osoba, brat, a może nawet siostra, uczynili nam jakąś krzywdę i idąc z tą myślą, czasami pojawia się w naszych sercach niechęć. Jesteśmy ludźmi. Zgadza się, popełniamy błędy. Ale wierzę, że Bóg właśnie chce, żebyśmy potrafili zapominać o tych doświadczeniach, o próbach, o rzeczach, które przechodzimy i nie powinniśmy dopuszczać w naszym życiu myśli, która mówi o tym, żeby nie spotkać się z Bogiem, żeby nie spotkać się z wierzącymi. Powinno być to taką myślą dominującą, myślą, która jest taką główną naszym spojrzeniem na społeczność z Bogiem, że nie pozwalam sobie powiedzieć, że nie chce mi się z jakiegokolwiek powodu iść do tej własnej komory, do społeczności z Bogiem, albo iść do zboru. Ja myślę, że wiemy, kto może takie podszepty kierować do ludzkiego życia, kiedy mówimy właśnie o... kiedy mógłby powiedzieć właśnie nie iść do zboru, nie módl się, Bóg cię nie kocha. Nie wiem, czy od razu wam się obrazuje, kto może takie podszepty dawać. Tylko przeciwnik. Będzie robił wszystko, żeby nas zniechęcić. Będzie chciał wykorzystać wiele sytuacji w naszym życiu, nawet sytuacji, które wydarzą się tutaj, w tym miejscu, po to, żeby nas poróżnić, po to, żeby nas ze sobą skłócić. Ale Bóg tego nie pragnie. Bóg chce nas napełniać swoją mocą i On chce nas obdarzać swoim świętym duchem. Więc dlatego musimy podjąć walkę, drodzy bracia i siostry. Musimy podjąć te próby, te doświadczenia, które przechodzimy w naszym życiu, które doświadczamy. Musimy cierpieć, przychodzić cierpliwie. List Jakuba bardzo wyraźnie o tym mówi, że kiedy przechodzimy te próby, Bóg daje nam błogosławieństwo, jesteś błogosławionym, ale potem na samym końcu, 5 rozdziale, bardzo wyraźnie mówi, spójrzcie na Hioba, spójrzcie na proroków, którzy w wielu momentach musieli cierpieć albo cierpliwie oczekiwać na Bożą odpowiedź. Bądźcie do nich podobni. To jest trudne, ale to jest nasze życie. Nie mówię tego z perspektywy, że nigdy takiego momentu w swoim życiu nie miałem, że zawsze byłem pełen euforii, kiedy myślałem o zborze albo społeczności z Bogiem, to byłem tym pierwszy, który chce biegnąć. Nie. Również i w moim życiu pojawiają się takie chwile, że pojawiają się zniechęcenia i doświadczenia albo złamania, które mogą powodować, że człowiek nie chce się z innymi spotkać i chciałby się zamknąć sam w sobie i zostać sam z samym sobą, żeby nie spotkać się z Bogiem, nie spotkać się z wierzącymi. Ja nie chcę mówić, że to jest błędne, czy to nie jest błędne, bo nigdy nie byłem w niczyjej skórze, tylko w swojej skórze i wiem, co sam czuję w takich momentach. Natomiast chciałbym was zachęcić tutaj wszystkich właśnie do tego, żeby podjąć taką walkę, żeby ta radość społeczności z Bogiem wypływała z głębi naszych serc, z głębi naszych pragnień, a nie tylko z przymusu. Dlatego musimy zacząć to, co praktycznie w każdej mojej usłudze powtarzam, zacząć od komory, społeczności z Bogiem. Tej indywidualnej, właściwej rozmowy z Bogiem, spotkania się sam na sam. I tutaj odwołuję się do Ewangelii Mateusza, w której znajdziecie właśnie mnóstwo tego informacji tutaj w kazaniu na górze. Czyli w rozdziałach pomiędzy 5 a 7 Ewangelia Mateusza znajdziemy to, co Pan Jezus mówi o społeczności z Nim i tej komorze. Te doświadczenia, które mogą nas tutaj zniechęcać, prowadzić, że będziemy czuli się źle, nie mogą powodować, że miłość nasza do siebie nawzajem wygasa. Bo jeśli ona będzie wygasała w nas, tutaj odwołuję się do pierwszego listu Jana, to miłość, która będzie wygasała w nas do Boga, będzie wygasała również do bliskich, albo również w drugą stronę. Kiedy będzie brakowało nam miłości tej braterskiej, to myślę, że będzie brakowało nam również miłości tej do samego Boga. Tym tutaj dosyć mocno mówi właśnie pierwszy list Jana. Ale ja przeczytam z pierwszego listu Jana dosłownie jeden werset. To jest werset z 4 rozdziału i 21, który mówi właśnie o miłości Boga i bliźniego. To przykazanie mamy od Niego, aby ten, który miłuje Boga, czyli mamy miłować Boga, znajdziemy to również właśnie w tym liście, ten, który miłuje Boga, miłował i brata swego. Bracia i siostry, to jest duża zachęta, abyśmy w tych wszystkich doświadczeniach, które przechodzimy w trudnościach, nie słuchali podszeptu własnych serc, serc innych, ale szukali Bożej społeczności, szukali miłości do Boga, społeczności z Bogiem, bo jeśli będziemy szukali tego, to również znajdziemy miłość do swoich braci i sióstr, którzy właśnie tutaj się spotykamy. Nie możemy mówić sami sobie, że nie potrzebujemy zboru, społeczności z Bogiem. Tak jak powiedziałem, wiemy, kto daje takie podszepty, ale mamy się zachęcać, przebaczać, uważać za jedni drugich za wyższych, traktować z pokorą. I tutaj myślę, że przebaczać. Jak wielokrotnie nie potrafimy przebaczać tym, którzy nawet nas skrzywdzili, albo nawet mnie skrzywdzili. To jest, wierzę, wołanie Ducha Świętego do nas. Proszę, wybaczcie tym, którzy wam coś złego uczynili, świadomie czy nieświadomie. Czy coś powiedzieli. I wybaczcie również i mi. Jak temu wszystkiemu zaradzić? Jak zaradzić temu, co nas spotyka, co nas doświadcza, co nas smuci w naszym życiu? Użyję kilka takich dosłownie sformułowań, które myślę, że pokażą nam, co należy zrobić. Albo co może odprowadzić nas od Boga i jak zaradzić temu. Jeśli upadłeś, zgrzeszyłeś, to pokutuj. Jeśli zostałeś zraniony, to przebacz. Jeśli coś cię zniewala, to zerwij z tym i powiedz zdecydowanie nie. Proś Boga o Ducha Świętego. Proś Boga, aby Duch Święty cię prowadził. 8 rozdział listu do Rzymian, 14 werset, mówi w taki sposób. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jedną z myśli, którą cały czas, wiecie, chodzi mi po głowie i bardzo często modlę się tym, to modlę się o to, żeby, wiadomo, Duch Święty mnie napełniał. Ale jedną z takich rzeczy, o które ciągle się modlę, to żeby Duch Święty mnie prowadził. Żeby On do mnie mówił. Żeby On pokazywał mi, co mam robić w naszym życiu. Żebym był prowadzony Duchem Świętym. Jest to chyba najlepszy przewodnik, najlepsza osoba, która może nam prowadzić tutaj, na tym świecie. Który nas może ukierunkować, abyśmy w właściwy sposób postępowali, w właściwy sposób rozumieli. Duch Święty. Ja myślę, że modlimy się o Ducha Świętego. Modlimy się o napełnienie Duchem Świętym. Więc ja myślę, że w komorach również powinniśmy sami o siebie, ale również o innych, nie tylko modlić się o to, żeby Duch Święty nas napełnił, ale żeby nas prowadził. Żeby dawał nam wskazówki. Jak nas Duch Święty napełni, to nas na pewno będzie prowadził. Oczywiście, że tak. Że to jest bardzo tożsame. Natomiast ja się modlę. Panie, prowadź mnie. Duchu Święty, prowadź mnie. Chciałbym zrozumieć pewne rzeczy. Ja popełniam błędy, ale wierzę, że Twoje słowo mówi, że Ty nie pozwolisz mi zejść z Twojej drogi, kiedy Ty mnie prowadzisz. Więc kiedy ja schodzę, prowadź mnie. Jeśli trzeba mnie uderzyć, żebym po prostu wszedł na tą drogę właściwą, to zrób tak, Panie. Ale proszę Cię, żeby to było tak, żebym wytrzymał. Prowadź, Panie. Prowadź mnie. Prowadź ten Kościół. Prowadź nas. Potrzebujemy tego. Bo jeśli Duch nas prowadzi, to wierzę, że kiedy On do nas przemawia, kiedy nas napełnia, to On nas inspiruje, napełnia nas Bożą radością. Wypełnia nas swoim żywym Słowem, które również nas inspiruje, napełnia nas swoim Świętym Duchem, ukierunkowuje Duchem Świętym, który jest parakletos, co oznacza pocieszyciel, ten, który pociesza. A potem możemy znaleźć wiele w Nowym Testamencie, bodajże w liście do Koryntian, że my możemy pocieszać tą samą pociechą, którą nas Bóg pociesza. Bóg nas pociesza, wlewa nasze serca radość, wlewa nasze serca właściwe pragnienia, jeśli On to daje. I to jest taki prawdziwy Boży ogień, taki zapał, to jestem gotowy iść. To jestem gotowy spotkać się z Bogiem. To ja pragnę społeczności z Bogiem. To ja chcę doświadczać społeczności z Bogiem. Bo to jest radość. I odkrywam tę radość schodzenia do domu Pana. Z radość społeczności, kiedy inni mówią, zróbmy coś dla Boga. Czyńmy coś dla Boga. Odkrywam to najbardziej wtedy, kiedy spotykam się z Bogiem i kiedy czuję, że On do mnie przemawia. Wtedy jak ktoś do mnie zaczyna mówić, zróbmy coś dla Boga, to ja nie mam żadnej wątpliwości, chcę to robić. Ale kiedy jako ludzie zatracamy tą społeczność z Bogiem, to nagle ktoś nam coś mówi, a no już my mamy wiele wątpliwości, wymówek, szukamy wytłumaczeń. Ale tak nie powinno być. Dlatego prośmy Boga o to, co w naszym się życiu dzieje. Zerwijmy wszystkim tym, co nam przeszkadza. Zacznijmy walczyć o to, co jest dobre, co jest Boże. Jeśli nie umiesz walczyć sam, nie umiesz walczyć sama, proś innych. Biblia mówi o starszych, których należy się modlić, ale też mówi o tym, żeby modlić się z innymi. Nie ma bohaterów, superbohaterów w Kościele. Jest Jezus. A my jesteśmy sługami. Ale mamy też siebie, którzy możemy się wspierać i motywować i zachęcać. Jeden drugiego budować w wierze, jako te żywe kamienie. I do tego zachęca nas właśnie Słowo Boże. Pierwszy list do Koryntian i 15 rozdział. To będzie ostatni fragment Słowa Bożego, który dzisiaj będę czytał. 15 rozdział i 57 i 58 werset. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału i pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest niesamowita zachęta do tego, że Bóg daje nam zwycięstwo. Że kiedy przechodzimy trudności, doświadczenia, kiedy przechodzimy smutki, Bóg daje nam zwycięstwo. On da nam to zwycięstwo. On nas napełni swoją mocą, kiedy będziemy Mu ufali, ale jeszcze dalej. On pamięta nasz trud i On chce, żebyśmy byli pełni zapału dla Niego, pełni gorliwości. Ja odkrywam tą gorliwość właśnie, kiedy przeżywam społeczność z Bogiem, kiedy przeżywam z Wami, kiedy przychodzę, kiedy myślę, że razem tu przychodzimy, budujemy swoją wiarę i to sprawia nas radość. Że kiedy słyszymy o tym, żeby pójśćmy na zgromadzenie Pańskie, spotkać się z Bogiem, to sprawia nas radość. Bo wiemy, że spotkamy się z kimś, który jest dawcą radości. Tym, który jest naszym pocieszycielem w całym tym trudzie naszego życia. Przechodzimy wiele trudności i doświadczeń w naszym życiu. Czasem czujemy się przygnębieni, smutni, ale mamy Boga. Mamy naszego Pana, mamy naszego Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Złóżmy w Nim nadzieję. Złóżmy w Nim swoją ufność i odkryjmy na nowo radość z przebywania społeczności z Bogiem. Na nowo odkryjmy tą radość. Na nowo odkryjmy tą miłość z tego czasu, którego możemy spędzać razem. Podnośmy swoje ręce. Módlmy się, wołajmy do Boga o takie wewnętrzne przebudzenie w nas, o Bożą radość. A wierzę, że On swoim Świętym Duchem da nam radość, bo radość jest owocem Ducha Świętego. Dlatego jeszcze raz powtórzę te ostatnie słowa. Złóżmy w Nim swoją nadzieję i odkryjmy na nowo radość z przebywania w społeczności z Bogiem. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Amen.